Tu Radio Kraków, przystanek kulinarny. Dziś, proszę Państwa, rozmawiamy o napoju, który, jak przeczytałam w internecie, zyskuje cały czas na popularności. No i być może to taka propozycja dla tych, którzy z różnych względów chcą zamienić kawę lub herbatę, no właśnie na inne napary i inne doznania. Tak trochę na okrągło, bo chcę podgrzać atmosferę. Mówimy, mowa oczywiście o yerba mate, czy w zasadzie chyba myślę w języku polskim można odmienić, czyli yerba mate. A przewodnikiem po tym pięknym yerbowym świecie, ja tu już zacieram rączki, będzie Paweł Piwowar, ekspert yerbowy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Od lat sprowadzasz yerbę. Jesteś jej wielbicielem, zajmujesz się też edukacją, bo opowiadasz o wszystkich jej aspektach, dzielisz się też wiedzą, zachęcasz do jej picia. No to być może dla tych, którzy tego ziela nie znają, ale także dla tych, którzy nazwę słyszeli, ale właśnie ziela nie znają, zróbmy taki mini przewodnik. Yerba mate. Co to jest?
Yerba to bardzo szeroki temat, tu można by opowiadać i opowiadać naprawdę godzinami, ale tak w skrócie to jest napar z wysuszonych i zmielonych liści, liści z gałązkami, drzewka, które nazywa się ostrokrzew paragwajski, rośnie na styku czterech państw, w zasadzie trzech przede wszystkim, Argentyna, Paragwaj i Brazylia, dosłownie te kawałki, na których się stykają, tylko tam rośnie nigdzie więcej indziej. Specyficzny napór, napój zdecydowanie, niepowtarzalny, nieporównywalny z herbatą czy kawą, bo samego tego suszu już gotowego do naczynia sypie się około połowy objętości. To jest naprawdę sporo, to często wychodzi nawet 40-50 gramów. Także no, specyficzna sprawa, tym bardziej, że pije się go przez taką rurkę. Rurka wystaje z naczynia, a w środku jest filtr, który odfiltrowuje na bieżąco ten napar. Napar jest specyficzny w smaku, szczególnie przez to, że jest go tak dużo, to jest intensywny, ma dużo goryczek, no i bardzo szerokie spektrum smakowe. Tam jest kwaskowość, gorzkość, czasem lekka słodkość, bardzo dużo można się doszukać w tym. No i są różne odmiany przede wszystkim jeszcze, także, także to też rzutuje na to, jaka jest finalnie ta yerba w smaku.
To w dalszej części programu poproszę cię, żebyś no właśnie przeprowadził nas tak krok po kroku, jak yerbę zaparzać takiemu na przykład zielonemu, jak listek yerby, człowiekowi. Ale wspomniałeś o tym spektrum smaków różnych, które yerba posiada, bo yerba, powiedzmy sobie, nie jedno ma imię.
Oj, zdecydowanie nie
jedno. Ile jest odmian?
O, to też by można wymieniać, ale taki główny podział, taki najgłówniejszy powiedzmy, to jest yerba z gałązkami, conpalo, albo bez gałązek, czyli sinpalo, despalada. No ale potem w obrębie tego są kolejne odmiany. Mamy też yerbę taką typowo na rynek urugwajski, jest jeszcze inna, to jest, się nazywa Tipo Peu 1, czyli Padrón Uruguay. No typowo właśnie tylko i wyłącznie u nich się to pija. Ona z kolei oprócz, znaczy ona ma, nie ma gałązek, ma same listki, są bardzo drobno zmielone i mają sporo pyłu do tego jeszcze. Jeszcze do tego jest yerba, którą się pije w Brazylii z kolei, tylko na południu w Brazylii. To też taka ciekawostka, że w całej Brazylii raczej nie jest popularna, tylko na południu. Ona składa się głównie z zmielonych już na mąkę, typowo na mąkę listków z dodatkiem grubszych gałązek. Także to są takie główne odmiany. Potem mamy jeszcze yerby z dodatkami, compuestas, czyli takie z dodatkiem ziół przede wszystkim. No i są też owocowe, aromatyzowane, saborizadas tak zwane. Tam mogą być różne esencje naturalne z owoców, mogą być też sztuczne aromaty, też bardzo często się używa. No traktuje się ją dosyć podobnie jak herbaty wszelkiego typu. Jest jeszcze jedna taka ciekawa odmiana, to się nazywa tostada. Tostada, czyli prażona. I ją się robi w ten sposób, że taki już gotowy susz yerba mate poddaje się dodatkowemu procesowi obróbki, czyli takiemu wypraszaniu, trochę jak ziarna kawy. Ona z zielonej staje się intensywnie brązowa, taka głęboko brązowa. No i całkowicie zmienia się smak. Ona już staje się taka bardziej w kierunku zbożowej kawy, coś w tym stylu, takie kakaowe nuty. Można ją nawet zaparzać z mlekiem.
No bo to jest, dochodzi ten dymny taki składnik, tak? Taki lekki podostrzający smak.
Przy prażeniu to jest troszkę inna sprawa, bo ona wtedy właśnie z zielonej robi się brązowa, ona całkowicie się zmienia, bo sama w sobie yerba zielona ma dużo tych chlorofili i takich właśnie liściastych smaków, a ta wyprażona już idzie właśnie w taką prażoność, takie orzechowo, powiedzmy, no trochę jak ziarna kawy. Ziarna kawy z zielonych, gdy stają się brązowe, też zmieniają całkowicie swój smak.
A po co się siorbie? Bo się siorbie yerbę. Nie pije, tylko siorbie. Powiedz... Nie zapytam, dlaczego ludzie to robią. Oczywiście dla przyjemności. Ale po co się pije tę yerbę? Co ona nam daje?
Tak, jeszcze tylko mała dygresja, bo wspomniałaś o siorbaniu. To siorbanie to jest taki efekt trochę niezamierzony, bo po prostu sposób picia, gdzie jest tego suszu dużo, dużo napoju, pije się przez rurkę, po prostu no, nie ma możliwości, żeby tego uniknąć, bo kiedy kończy się napar w naczyniu, to te ostatnie łyki właśnie są typowym już siorbaniem, tak. Po prostu tak jest. Stąd się wzięło też siorbanie yerby. A dlaczego się pije yerbę? Ma bardzo szerokie spektrum działania. Oprócz tego spektrum smakowe, to też działanie naprawdę jest bardzo, bardzo dużo różnych możliwości tutaj wprowadza. Yerba przede wszystkim ma niesamowite ilości minerałów i witamin i przeciwutleniaczy. To jest taka bomba witaminowo-mineralna, właśnie jeszcze wspomagana ogromną ilością przeciwutleniaczy. Także już od samego tego organizm po prostu dużo lepiej się czuje. Komórki są odżywione, ma też właśnie działanie na, no niemalże każdy układ, niemalże każdy organ w naszym ciele. Do tego ma jeszcze ksantyny, kofeinę i teobrominę. Teobromina to jest to, co występuje też w kakao. Kofeinę oczywiście raczej wszyscy znają. Także to dodatkowo jeszcze wprowadza tego powera, tego boosta, którego daje yerba. To jest taki bardzo dobrze zmiksowany energy drink. Tylko, że naturalny, dobrze przyswajalny, no i dużo zdrowszy w porównaniu do takich klasycznych, chemicznych energy drinków.
No tak, naturalnie, czyli dobrze. Ale czy każdy może pić yerbę bez względu na wiek, no i różne dolegliwości? Czy to jest właśnie taki napój dla każdego?
Prawie dla każdego. Właśnie. Zawsze są jakieś przeciwwskazania, szczególnie, no, że yerba jest używką, ma kofeinę. Także trzeba ją traktować trochę podobnie jak kawę, jeżeli chodzi o to dolegliwości. Jeżeli nie można pić kawy, no to raczej yerby też w większości przypadków. Na pewno jakimś przeciwwskazaniem dużym są wrzody żołądka. I wszelkie jakieś takie większe problemy z układem pokarmowym, no bo raz, że właśnie kofeina, a dwa, że właśnie duża ilość tego naparu to jest intensywne i to może źle wpływać w takim wypadku na delikatne żołądki. No raczej nie powinny tego spożywać dzieci, tak samo jak kawę, aczkolwiek tak szczerze to w Argentynie, w Paragwaju, tam
nie
gdzieś
ma problemu, tak?
No nie, podpijają gdzieś tam rodzicom, szczególnie, że taką jedną porcję yerby zalewa się wiele razy, więc ona z każdym zalaniem ma coraz mniej tej kofeiny, coraz mniej tego działania, więc to już dzieciom raczej nie zaszkodzi na tej zasadzie.
A jak ta przygoda z yerbą zaczęła się u ciebie? I to chyba trwa już dosyć długo z tego, co...
No około 16-17 lat, coś w tym stylu. To się zaczęło gdzieś w liceum razem z kolegą. Szukaliśmy właśnie różnych takich zastępników kawy, alternatyw. W ogóle interesowaliśmy się etnobotaniką, czyli takimi właśnie ziołami używanymi kiedyś tam plemiennie. No i między innymi trafiliśmy na yerba mate. Z tym, że no nie bardzo jeszcze wtedy były informacje na ten temat, ciężko było cokolwiek znaleźć. Więc zrobiliśmy to tak, jak umieliśmy. Nie mieliśmy tej rurki z filtrem specyficznej. Poradziliśmy sobie w inny sposób. My Polacy zawsze umiemy sobie poradzić, także wzięliśmy po prostu długopis, przedziurawiliśmy go na końcu jakąś nagrzaną igłą, byle tylko spróbować, bo nas to ciekawiło, a miało bardzo dobre opinie. No to właśnie wtedy nie wyszło, powiedzmy, najsmaczniejsze. Wtedy jeszcze właśnie nie umieliśmy tego robić. Użyliśmy też za dużo suszu, gdzieś tak dwa razy za dużo. No, smak nie był super, ale działanie było zauważalne i no i tak to już u mnie
zostało. I do egzaminu można było się uczyć.
Dokładnie. Szczególnie na studiach doceniłem.
No właśnie, właśnie. A no z taką pasją mówisz o yerbie, więc to musi być miłość. A jak jest miłość, no tak, to jest dążenie do źródeł też. Czy uczestniczyłeś kiedyś w zbiorach yerby?
Prawie. Przeszkodziła pandemia, bo w zeszłym roku miałem jechać, lecieć, do Brazylii. Tam mam taką zaprzyjaźnioną firmę, która robi yerbę najbardziej pierwotnymi metodami. Zbiera z dzikich lasów, obrabia ją tam na miejscu ręcznie wszystko. To jest taka rodzinna tradycja. No i właśnie z nimi mieliśmy lecieć przy okazji. W maju zeszłego roku miał być bity rekord w ilości ludzi pijących yerbę w jednym miejscu w Brazylii. No niestety w maju wiemy, co było, także nie to doszło do skutku, ale mam nadzieję, że ten przyszły rok już pozwoli na ten wyjazd, bo cały czas zaproszenie jest aktualne.
Pawle, to znów dla laików, no ale ich jest sporo jednak. Tak krok po kroku porozmawiajmy o przygotowaniu yerby.
Jasne.
Najpierw musimy susz wybrać. Jaki susz wybrać na ten nasz pierwszy raz?
To jest bardzo trudne pytanie.
No właśnie, dlatego jest.
Bardzo trudne pytanie. No dobrze jest przede wszystkim wybrać nie za dużą paczkę, bo yerbę się kupuje w większych paczkach, takich półkilowych najczęściej, często też kilowych, ale są też takie 250 gramów, czasem jakieś mniejsze. Warto wziąć jakąś mniejszą porcję, no czegoś klasycznego, bez dodatków, żeby poznać ten smak. I tutaj najbardziej polecałbym susze z Argentyny, bo są grubo cięte, raczej mają mało pyłu i przeważnie są raczej łagodne w smaku w porównaniu z innymi. Także to jest na pewno dobry trop. Szczególnie warte uwagi tu są wersje z dopiskiem suave. Suave po hiszpańsku, suave, to znaczy no trochę jak słabe właśnie, łagodniejsze, lżejsze. Także tego typu fajne są też susze na początek, takie właśnie smakowe jakieś, z jakimś dodatkiem owocu, z dodatkiem ziół, bardzo też polecam. One wtedy zawsze też na tym smaku właśnie są trochę łagodniejsze.
Czyli takie miękkie lądowanie.
O, dokładnie. No chyba, że ktoś pija na co dzień espresso jedno za drugim bez dodatków i nie boi się mocnych smaków.
To ja. Dobrze.
To wtedy cokolwiek.
To wtedy cokolwiek. Okej. Dobrze, no mamy wybrany susz, no i teraz potrzebujemy naczynie, bo to też jest odrębna historia. Naczynia do yerby.
Każde jakby akcesorium w yerbie to właśnie osobna historia, o której by można opowiadać. Tak szczerze, na początek ja polecałbym zrobić sobie w domu w swoim ulubionym kubku. Jeżeli już będziemy wiedzieć, co nam odpowiada też z pojemnościami, bo dla każdego inna pojemność będzie lepsza. Jeden będzie wolał wielki 350-mililitrowy dzbanek, po prostu jeden 200-mililitrowy kubeczek, a ktoś komuś będzie spasowało bardziej małe naczynko typu 100-150 ml. Ja się na przykład do tych zaliczam najczęściej. Także warto sobie po prostu z akcesoriów zaopatrzyć się w rurkę, bombiję tak zwaną, bombilla się to pisze, bo przez nią możemy normalnie pić w każdym dowolnym naczynku po prostu.
Bo ona, to już mówiłeś, po prostu filtruje.
To jest rurka.
Czyli mamy czysty taki sobie siorbimy.
Pijemy sobie napar.
Napar. Mamy kubek, susz, bombilię.
Bombilię.
Dobrze.
Po polsku bombilla.
Ile tego suszu do takiego kubeczka, no takiego kubka, takiego średniego, no 250 litrów.
Tak, no tego suszu na początek raczej nie ma co sypać takiej ilości, gdzieś tam najczęściej zalecają 3/4 objętości naczynia. Myślę, że to jest, szczególnie na początek, raczej za dużo. Taką około połówkę naczynia, może ciutkę więcej na początek sobie można wsypać, sprawdzić jak to wygląda z taką ilością.
Zalewamy jaką wodą?
Można od razu zalać, ja proponuję...
Ale wrzątek?
Nie, to jest akurat najistotniejsza sprawa. Trochę jak zielona herbata, 70-80 stopni to jest ten pułap. Jeżeli jest za gorąca woda, już powyżej tych 80-85 stopni, jak to jest 90 wrzątek, nie daj Boże, to raz, że smak jest okropny, naprawdę. To jest jedna wielka gorycz i nic wspólnego z przyjemnością nie ma. A dwa, że też właściwości dużo się traci, już witaminy się rozkładają, a jest ich tam sporo, C, B, E, także no, warto je mieć też na uwadze.
A wiesz, że kiedyś dokonałam prawie przestępstwa? To ma związek z tym, co mówisz, ponieważ mój kolega, który jest siorbaczem yerby namiętnym, z którym pracuję w newsroomie, Maciek, pozdrawiam, no, przygotował sobie on w tykwie, sobie tam zaparza.
Chyba wiem, do czego dążysz.
I ja tak...
Odruchowo.
Tak odruchowo wzięłam i mu zamieszałam, a on powiedział, nie, co robisz?
Tak, tak, to klasyczne, bardzo klasyczny przypadek.
No to powiedz, dlaczego tak nie robić?
Z tego względu, że raz przygotowana yerba, kiedy już ułoży się tą rurkę, ułoży susz w środku, to powinno tak po prostu już stać sobie. W przeciwnym wypadku, jak zacznie się tym mieszać, ta struktura w środku naczynia się zaburza, wychodzą wszystkie pyłki, łatwiej wchodzą do rurki, zapycha się to, leci dużo paprochu, bywa nieprzyjemne po prostu już wtedy.
Mm-hmm. A o co chodzi z kopczykiem?
Kopczykiem, no to jest kontrowersyjny temat w naszym kraju. Odwieczna walka trwa tych, którzy stosują, a którzy nie stosują. W skrócie, generalnie przy przygotowaniu yerby, takim tradycyjnym w południowej Ameryce, najczęściej właśnie stosuje się kopczyk albo coś a la kopczyk, czyli susz yerby usypuje się po jednej stronie naczynia. Najczęściej robi się to tak, że przykrywa się wylot naczynia, odwraca się gdzieś tam na bok, do góry nogą i sypuje się wszystko na bok. No to jest prosta czynność, która wiele nie wymaga, a raz, że właśnie mniej tych fusów leci przez rurkę, mniej się zapycha, przyjemniejszy jest napar, dłużej można zalewać coś takiego po prostu. Ale nie każdy to lubi, niektórzy po prostu wsypują susz, dają rurkę, zalewają wodę i nie ma z tym problemu, co komu pasuje dokładnie.
I sobie się robią.
Ma to plusy, ma minusy, bo jeżeli się zrobi w ten sposób, nazwijmy to byle jak, czyli po prostu wrzuci i zaleje, jakby więcej naraz esencji się wydobywa. Mniej razy można to zalać, ale jeżeli ktoś potrzebuje szybkie trzy szoty rano i lecie gdzieś tam do pracy, gdzie już nie będzie mógł pić, a potrzebuje mieć na cały dzień energię, no, też może mieć to sens, jak najbardziej.
Ile razy dziennie można? Można.
To wszystko zależy od organizmu. Mhm. Jakie kto ma potrzeby, wrażliwość na kofeinę. Czasem wystarczy jedno małe naczynko, czasem ktoś będzie potrzebował drugie, trzecie. Fajne w yerbie jest właśnie to, że to się rozkłada jakby, że to nie jest tak jak z kawą i innymi tego typu rzeczami, że wypija się naraz i to już działa i koniec. Taką jedną porcję yerby zalewa się 5, 6, 7, w niektórych przypadkach nawet kilkadziesiąt razy są takie yerby.
I za każdym razem, za każdym zalaniem ona działa jakoś inaczej, czy jednak
zmniejsza się tych substancji, ale cały czas coś tam podaje, także to jest właśnie idealny napój, jak dla mnie też, bo lubię sobie coś popijać na przykład cały czas.
A czy to jest taki napój, sezonowy? Czy fajnie się go pije na zimno na przykład też? Żeby się tak schłodzić, na przykład jak są upały. Czy jak właśnie, jak w upale, jak przy mrozie.
To jest też ciekawy temat właśnie, bo szczególnie w Paragwaju. Paragwaj to jest kraj, w którym pija się yerbę w ogóle na zimno przede wszystkim. 95% zalewanej tam yerby będzie zalewana lodowatą wodą, z lodem, z ziołami, dodatkami też. To się nazywa tereré.
Tereré.
Tereré, dokładnie. Mhm. I yerba przy zalewaniu taką lodowatą wodą też oddaje te substancje. To trwa dłużej, to się więcej razy wtedy zalewa, jakby słabsze to jest w działaniu, ale przy upałach nie chodzi nam też o to, żeby wielkiego busta zrobić, tylko bardziej o ten odżywczy element, no i też o nawadnianie, także jest idealny napar do tego. Tych substancji na pewno uwalnia się troszkę mniej niż przy zalewaniu gorącą wodą, ale jednak powiedzmy, że jakieś 70-80% tego i tak wychodzi przy tych większej ilości zalewek. Także w lato bardzo popularne jest właśnie tereré. W naszym kraju też. Też właśnie kiedyś robiliśmy nawet parę lat temu taki festiwal tereré, to nazwaliśmy, bo zauważyliśmy, że dużo ludzi nie wie o tym i są zaskoczeni, że yerbę można zalewać też na zimno. Także przez 2 tygodnie po prostu promowaliśmy, pokazywaliśmy jak to można robić, jakie dodatki, w jaki sposób, jakie są na to fajne pomysły, bo to można kombinować, zalewać sokami owocowymi nawet. Byle wszystko było zmrożone, zimne, nawet lodu można dorzucić wtedy do yerby.
Mhm. Tak się zastanowiłam, że często jak się jeździ komunikacją miejską, to widać ludzi z kubeczkami, tam oczywiście kawa głównie, no kubeczki, tak? No tak, kawa. A czy yerby można sobie, właśnie jak się jest cały dzień w pędzie, nie siedzisz przy biurku, czy tam przy komputerze, no to wiadomo, no to jest łatwe, nie? Ale jak jesteś w drodze, w pędzie, jak sobie tę yerbę tutaj przygotować, czy przenosić, nie wiem, może termos, no nie wiem.
Ja osobiście tak zawsze robię yerbę tradycyjnie, czyli naczynko, rurka, no i termos właśnie napełniony wodą, żeby sobie dolewać. Przy jeździe samochodem to może być uciążliwe, czy przy właśnie takim dniu w pędzie, no to ciężko cały czas przenosić naczynie pełne suszu zalewane wodą. Często ludzie wybierają takie rozwiązania 3 w 1, czyli takie naczynko, w którym jest u góry pojemnik na susz, u dołu jest też jakby termos, wystaje z tego rurka, także na bieżąco zasysa się wodę, która przelatuje przez ten sur i się wypija. Są na to sposoby. Nie są idealne, bo nie są super szczelne, ale można wziąć w drogę. To jest taka yerba to go.
Yerba to go.
Dokładnie. Ale tu jeszcze taka ciekawostka, bo o ile u nas yerba raczej jest spożywana gdzieś tam w domowych pieleszach, to w południowej Ameryce, w tych krajach yerbowych, szczególnie Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, no tam yerbę widzi się na każdym kroku. Idąc po ulicy, no prawie każdy będzie miał przy sobie naczynko pełne z rurką wystającą, termos pod pachą, aktówka w drugiej ręce i tak idą do pracy. Także tam to jest cały czas pite generalnie.
Szaleństwo. Powiem szczerze, myślę, że nasi słuchacze staną się siorbaczami. No, mnie zachęciłaś. I bardzo ci dziękuję w ogóle za rozmowę, bo ja się przyznaję od razu, ja jestem kawoszem od zawsze. Mam to po swoim tacie, kawę piłam od dziecka. No i tak. No, kawa bardzo, bardzo, bardzo. A tu takie coś.
No ja kawy bym nie demonizował przy tym wszystkim, sam sobie czasem lubię.
Nie, no oczywiście. No, ale
wszystko ma plusy i minusy.
Ale warto próbować nowych rzeczy. A spotykamy się przecież w nowym roku. Pierwszy przystanek kulinarny w nowym roku. No to jest myśl, prawda? Spróbujmy czegoś nowego w tym 2022 roku. Zwłaszcza, że to po prostu zdrowe.
Tak, często tak ciekawie, że wspomniałaś akurat ten początek roku, bo to też jest dosyć taki sezon na sprzedaż yerby. Mi się zawsze wydawało, że to dlatego, że początek roku zawsze jest takim rokiem postanowień, raz, że zmiany właśnie, może mniej kawy, jednak jeżeli się jej pije dużo, to też nie za dobrze, wiadomo. Też kolejna sprawa, że yerba też wspomaga odchudzanie, więc też z tego względu jest często wybierana i to faktycznie jest to nawet potwierdzone naukowo, że może wspierać jak najbardziej. Także no, tak. Trzeba mieć zawsze na uwadze, że jest to nadal używka. Nie można tego pić nie wiadomo jakich ilościach cały czas, jednak jest ta kofeina i przy przesadzaniu na pewno może mieć też gorsze właściwości. No ale przy yerbie jest właśnie to, że ciężko przesadzić, bo pije się jedną porcję przez dłuższy czas, także raczej powinna być w porządku. A oddziaływanie zdecydowanie odczuwalne.
Tak? Paweł Piwowar, bardzo ci dziękuję za wizytę w studio i za rozmowę.
Dzięki serdeczne.